Dzisiaj powiemy sobie o pewnej historii, którą bardzo dobrze znacie. Ale jedni zapewne pamiętają ją lepiej, drudzy mniej dobrze. Jedni czytając tą historię zwrócili uwagę na jedne rzeczy, na jedne kwestie, inni na inne. Ja chciałem dzisiaj przeczytać jeszcze raz tą historię, o której mówię, i zastanowić się nad jedną, dwoma rzeczami, które są w niej zawarte, a które dały mi do myślenia. Może i wam dadzą. Jest to historia zapisana w pierwszej księdze Samuela w rozdziale 17. Przeczytamy sobie za chwilę fragment tego rozdziału od 36 wersetu do 50. Od 36 do 50. Ale zanim to zrobimy, ja krótkie wprowadzenie, ponieważ nie wszyscy mogą pamiętać, wiedzieć, o czym jest ten fragment. Z powodu błędnych decyzji Saula Bóg go odrzucił i znalazł sobie lepszego od niego. A tym lepszym był Dawid. Młody chłopak, młody mężczyzna, który mieszkając w domu swojego ojca, Jessego, zajmował się pasieniem bydła, trzody. Pasł owce. I tak się zdarzyło, że właśnie jego Bóg wybrał. I jego Samuel, dla którego też było to zaskoczeniem, namaścił go na króla. I tenże Dawid sobie dalej żył, dalej swoje owce pasł. Ale przyszła taki moment w życiu Izraelitów, że zaczęła się kolejna wojna z Filistynami. I pomimo tego, że było tak wielu odważnych żołnierzy, znamienitych wojowników w tej armii, zresztą sam Saul nie był człowiekiem mikrym. Był to rosły mężczyzna, silny, odważny. Ale kiedy wystąpił Goliat, to na wszystkich padł strach. Tym bardziej, że Filistyni postawili sprawę w taki sposób, że jeśli ktoś wygra z Goliatem, to tak naprawdę wygra całą wojnę. I ryzyko było tak duże i uderzenie w ambicje było tak silne, choć uderzenie w ambicje było tak silne, nie znalazł się nikt, kto by się odważył stanąć do walki z Goliatem, ponieważ zwyczajnie wydawała się to misja samobójcza. Ale pojawił się Dawid w szeregach, ponieważ przyjechał zobaczyć, jak się czują bracia, wziąć zastaw, ponieważ miał tam przywieźć dla dowódcy sery i odebrać zastaw. Więc przyjechał w sprawie czysto organizacyjnej, finansowej, zaopatrzeniowej. Nie przyjechał jako żołnierz, ponieważ był za młody, żeby walczyć. I gdy zobaczył, co się dzieje, zaczął wypytywać ku niezadowoleniu swoich braci, którzy wyczuwali, że Dawid jest podirytowany tym, że nie ma nikogo chętnego, że nieobrzezany lży szeregi armii Boga i nie ma nikogo, kto by się odważył i stanął do walki w imieniu Pana. I kiedy o to wszystko wypytywał, informacja o tym doszła do Saula. Saul postanowił spotkać się z tym chłopakiem i zobaczyć, kto to jest, kto ma tyle odwagi, żeby wypowiadać z taką odwagą swoje opinie. I kiedy spotkał się z Dawidem, zobaczył, że jest to chłopak odważny, bojowy, który ma podstawy do tego, żeby tak mówić. Ma podstawy. I kiedy z nim porozmawiał, po wysłuchaniu argumentacji Dawida postanowił zgodzić się na to, żeby Dawid stanął do walki. I zaczynamy czytać od wersetu 36. Końcówka rozmowy Dawida z Saulem. Od 36 wersetu do 50.
Twój sługa zabił i lwa, i niedźwiedzia. Ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich.
Może od 34.
Tak.
Od 34.
Dawid odpowiedział Saulowi. Twój sługa pasł trzodę swego ojca, a gdy przychodził lew lub niedźwiedź i porywał barana z trzody, wtedy goniłem go. Uderzałem na niego i wyrwałem mu go z paszczy. I kiedy rzucał się na mnie, chwytałem go za gardło, biłem i zabijałem go. Twój sługa zabił i lwa, i niedźwiedzia. Ten nieobrzezany Filistyn będzie jak jeden z nich, gdyż rzucił wyzwanie wojskom Boga żywego. Ponadto Dawid powiedział, Pan, który wyrwał mnie z łapy lwa i niedźwiedzia, wyrwie mnie również z rąk tego Filistyna. Wtedy Saul powiedział do Dawida, idź i niech Pan będzie z tobą. I Saul ubrał Dawida w swoją zbroję, włożył mu na głowę spiżowy hełm i ubrał go w pancerz. Dawid przypasał też jego miecz do swojej zbroi i próbował chodzić, bo nigdy wcześniej tego nie nosił. Wtedy Dawid powiedział do Saula, nie mogę w tym chodzić, bo nie przywykłem do tego. I Dawid zdjął to z siebie. Potem wziął do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pasterskiej, którą miał przy sobie i z procą w ręku przybliżył się do Filistyna. Filistyn również ruszył i zbliżał się do Dawida, a jego giermek szedł przed nim. A gdy Filistyn spojrzał i zobaczył Dawida, wzgardził nim, dlatego że był młodzieńcem, rudym i przystojnym. I Filistyn powiedział do Dawida, czyż jestem psem, że przychodzisz do mnie z kijem? I przeklinał Filistyn Dawida przez swoich bogów. Filistyn powiedział jeszcze do Dawida, chodź do mnie, a dam twoje ciało ptakom powietrznym i zwierzętom polnym. Wtedy Dawid odpowiedział Filistynowi, ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk Izraela, któremu rzuciłeś wyzwanie. Dziś Pan wyda cię w moje ręce, a ja cię zabiję i odetnę ci głowę, a dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. I cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu. I całe to zgromadzenie pozna, że nie mieczem ani włócznią wybawia Pan, gdyż walka należy do Pana i On wyda was w nasze ręce. A gdy Filistyn wstał, ruszył i zbliżał się do Dawida. Dawid również pośpiesznie pobiegł na pole walki naprzeciw Filistyna i Dawid sięgnął ręką do torby, wyjął z niej kamień, cisnął go z procy i ugodził Filistyna w czoło tak, że kamień utkwił mu w czole i ten upadł twarzą na ziemię. Tak Dawid zwyciężył Filistyna procą i kamieniem. Uderzył Filistyna i zabił go, choć Dawid nie miał w ręku miecza.
Tak. Tytuł dzisiejszej lekcji. Dawid i Goliat, czyli o metodach prowadzenia walki. Taki jest tytuł dzisiejszej lekcji. Patrzmy sobie na to najpierw, co mówi Dawid do Saula. Co miało miejsce, kiedy pasł trzody?
Pan wyrwał go z ręki niedźwiedzia i lwem.
Co się stało z niedźwiedziem i lwem?
No zabił.
Zabił. Jest to niewykonalne praktycznie. Można oczywiście zabić niedźwiedzia, lwa, w walce wręcz, ale okupić to trzeba wieloma ranami, ponieważ nie ma możliwości, żeby nie mając broni palnej ani łuku czy jakiejś broni, która na odległość godzi przeciwnika, żeby można było stoczyć walkę i nie odnieść ran. Jest to wykluczone. To jest praktycznie niemożliwe. W dodatku, jeśli miałby to zrobić młody chłopak, młodziak, który jeszcze zmarszczek nie miał. Więc Dawid, opowiadając to Saulowi, zaznaczył jaką rzecz ważną. Zobaczcie.
Że Bóg go wyrwał.
Jeśli Bóg mnie wyrwał z rąk niedźwiedzia i lwa, to wyrwie mnie i tu. Czyli moja metoda walki jest uzależniona od tego, kto mnie chroni. Można pójść na lwa i zabić go gołymi rękoma, pod warunkiem, że Pan jest z tobą. Jeśli Pana z tobą nie ma, nie idziesz i tego nie robisz, ponieważ zginiesz. Nie robi się takich rzeczy. Więc Dawid mówi tak, Bóg mnie tam wyrwał, dał mi ratunek, nie dość tego, odzyskałem to, co pilnowałem, czyli odzyskałem moje owce. Więc jeśli tam Bóg mi błogosławił i chronił mnie i dał mi zwycięstwo, które po ludzku jest niewykonalne, to dlaczego miałby mi tu nie pomóc? Tu jest rzecz dużo ważniejsza, dużo poważniejsza, dużo większa niż tylko tam. Pamiętajmy, że Dawid był już w Bożych rękach, ponieważ Pan namaścił go na króla nad Izraelem. Dawid był pod osobistą Bożą ochroną. I gdy Saul to usłyszał, to co robi? Mówi, Pan z tobą, idź. No, co ja mam do powiedzenia? No nie ma nikogo. Ale twoja argumentacja no, przekonuje mnie. To nie jest tak, że ja ewidentnie posyłam cię na śmierć. Chociaż co on myślał, to tylko wie on. Ale to, co mówił Dawid, pozwoliło Saulowi podjąć taką, a nie inną decyzję. Co robi dalej?
Daje mu zbroję.
Daje mu zbroję i miecz. Dobrze robi?
Po swojemu.
Dobrze robi, ponieważ daje mu swoją zbroję, w której chodzi. Żołnierze tam chodzili w zbroi. Zbroja chroniła przed orężem przeciwnika. Natomiast problem polega nie na tym, że Dawid ubrał zbroję, ale co?
Że była za duża, on nie był przyzwyczajony.
Nie był rycerzem.
To nie był jego rynsztunek.
Tak, to nie był.
To nie była jego metoda, to nie był pomysł na jego walkę, to był pomysł Saula na walkę Dawida. Saul chciał dobrze, chciał pomóc, ale ta pomoc była obciążeniem dla Dawida, ponieważ to nie była jego metoda. Ona była dobra, ale nieprzydatna w wypadku Dawida. Ponieważ Dawid nie miał zbroi, jak walczył z niedźwiedziem lwem. Wtedy Dawid oparł się na Bogu. Nie on jeden dysponował nadludzką siłą, odwagą i sprytem przy walce z dzikimi zwierzętami i nie tylko, gdy Bóg go wspierał. Teraz co? No to co? Zdejmujemy tą zbroję i Dawid mówi co? Nie dam rady w tym chodzić. Zdjął to z siebie, potem wziął do ręki swój kij i wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku. Ponieważ co Dawid umiał?
Rzucać z procy.
Rzucać z procy i walczyć
wręcz
kijem.
Kijem, tak.
To nie jest takie proste. Walka kijem, kij potrafi być bardzo niebezpieczną bronią. Dawid umie walczyć kijem i Dawid umie strzelać z procy, rzucać kamieniami z procy. To umie. To jest jego metoda walki, ponieważ on to umie. On to potrafi, a Bóg wspiera go w tym, co on potrafi. I załatwia resztę. I Dawid bierze to i wychodzi naprzeciwko Goliata. Co mówi Goliat?
Wzgardził nim.
Wzgardził nim. Dlaczego? Bo zobaczył człowieka bezbronnego.
Cenił go po pozorach.
Potraktował to jako drwinę z niego. Wręcz dyshonor, wręcz poniżenie takie ze strony wojsk Izraela. Kogo wy na mnie? Na psa wyszedłeś? Odebrał to jako obrazę osobistą. Co mówi Dawid? Co mówi Dawid?
No, ty przychodzisz do mnie z mieczem, włócznią i tarczą, a ja przychodzę do ciebie w imię Pana zastępów, Boga wojsk Izraela, któremu wrzuciłeś wysłanie.
Tak, co dalej mówi?
Dziś Pan wyda cię w moje ręce, a ja cię zabiję i odetnę ci głowę i dam dzisiaj trupy wojsk Filistynów ptakom powietrznym i dzikim zwierzętom. I cała ziemia pozna, że jest Bóg w Izraelu.
Na co Dawid kładzie nacisk tutaj w tej historii, w tym momencie, kiedy wypowiada to do Goliata? Na co kładzie nacisk?
Na Bożą chwałę.
Na Bożą chwałę. Na co jeszcze?
Na Bożą ochronę.
Na Bożą ochronę. Na co
to,
jeszcze?
Na to, że Goliat wystąpił przeciwko Bogu.
Na to, że Goliat wystąpił przeciwko Bogu. Co jeszcze? A 45 werset. Jak widzicie treść tego fragmentu? Na co Dawid jeszcze kładzie nacisk?
Że nie dziwimy Bogu.
Ty polegasz na czym?
Na
swojej sile, swoim orężu i swoich możliwościach, na swoim wyszkoleniu, na swoim wzroście. Polegasz na tym, że jesteś silniejszy niż trzech żołnierzy z naszej, ale nie bierzesz pod uwagę jednej rzeczy. Że ja nie wyszedłem o własnej sile. Gdybym ja wyszedł o własnych siłach, byłbym z góry skazany na porażkę. Ale ja nie wyszedłem o własnych siłach. On, Goliat, nie wie, że Dawid zwyciężał lwa i niedźwiedzia. Saul to wie. A Goliat nie wie. Ale Dawid mówi, ja nie wyszedłem do ciebie sam. Ja wyszedłem do ciebie z moim Bogiem.
Tak. W imieniu
Boga.
Tak, ale on jest ze mną. Ja wyszedłem, on to, bo to jest walka Pana, on mówi. Tak, tak. To jest nie moja walka, to jest walka Pana.
Bo Pan więc wydał cię w moje
ręce. Bo Pan wydał cię. Jeszcze się nic nie stało. Jeszcze nie nastąpiło nawet pierwsze zderzenie. Pierwsze skrzyżowanie broni nie nastąpiło. A Dawid mówi w czasie przeszłym.
Przyszłym.
W czasie przyszłym dokonanym. Ok? Nie mamy takiego chyba w polskim języku. To jest czas przyszły. Jest czas przyszły dokonany. Więc ja mówię w dokonanym. Dawid wie, że walka jest już wygrana. Dlaczego? Dlatego, że Dawid ufa Bogu. On wie, że Pan go nie zostawi. Nigdy go nie zostawia, więc i tym razem też go nie zostawi. W dodatku, że Dawid nie wychodzi walczyć o własną ambicję, tak, o własny honor. On wychodzi w imieniu Boga zastępów, którego ty zelżyłeś.
Rzuciłeś wyzwanie.
Rzuciłeś wyzwanie nie mnie. Rzuciłeś wyzwanie Bogu, któremu ja służę. Dawid jest przekonany, że zwycięstwo jest po jego stronie, ponieważ wierzy, że walczy w dobre imię. I tłumaczy Goliatowi: ja nie polegam na swojej sile. Ja wyszedłem Tak już dopowiadam. Tak jak wychodzę na niedźwiedzia i na lwa, kiedy pasę trzodę. Z tą samą bronią. I ona mi wystarczy, bo Pan jest ze mną. Poza tym Dawid nie potrafi walczyć jeszcze. On się dopiero nauczy walczyć mieczem. On dopiero stanie się wojownikiem, kiedy stoczy przez swoje 15 czy 20 lat życia setki bitew, setki walk. On się stanie wojownikiem, ale na to trzeba czasu. Potem, kiedy weźmie do ręki miecz Goliata, to będzie wiedział, co z nim zrobić. Teraz miecz jest mu nieprzydatny, ponieważ on nie umie fechtować. Ale wie, że Bóg jest ze mną. W słowniku sobie sprawdzisz. Dawid wierzy, że zwycięży, bo Pan jest z nim. Uważa, że walczy w słusznej sprawie. Walczy w tym i tym, czym umie i jak umie. A reszta należy do Pana. I co się staje? Co się dzieje dalej? Czy przebiega, walka przebiega zgodnie tym, jak przewidywali wszyscy? Nikt się nie spodziewał, jak się zakończy walka. Tylko Bóg to wiedział. Dawid robi co?
To, co umie.
Zanim on biegnie i Goliat występuje do niego. Tylko, że on bierze proce i wypuszcza kamień. A kamień leci tak, że trafia go w środek czoła i ogłusza go.
To nawet utkwił.
Utkwił w tym czole i tam został. I Goliat bez jednego
ciosu.
Pada na ziemię i nie jest w stanie dalej walczyć. Pada twarzą do ziemi. Tak? Wtedy Dawid dobiega, odcina mu głowę.
Jego własnym mieczem
i sprawa jest zakończona. Giermek oczywiście pewnie gdzieś tam spłoszył się i go nie było. Tak się kończy walka. Walka się kończy, zanim się zaczęła. Dlaczego? Dlatego, że on mówi, Pan będzie walczył. To jest wojna Pana. I Bóg sobie odebrał chwałę z tej walki. Dawid rezygnuje z broi, bo nie przywykł w niej chodzić. Przeszkadza mu zamiast pomagać. Taka ludzka pomoc często zamiast pomagać, to przeszkadza. I na to chciałem zwrócić uwagę. Na to, co mówi Dawid. Ja wyszedłem do ciebie w imieniu Boga zastępów. Ja na nim polegam. Będę walczył, jak będę potrafił. Na miarę swoich możliwości i na miarę swoich umiejętności. A resztę zrobi za mnie Bóg. Dawid nie stoi, nie czeka, aż Goliat sam padnie. Dawid walczy. Natomiast Dawid rezygnuje z tego, co jest dla niego obciążeniem. Może ta zbroja byłaby dobra, ale nie w tym momencie. Dawid do niej nie dorósł. Dawid do niej nie dojrzał. Dawid nie potrafi w niej chodzić. Dawid nie potrafi walczyć mieczem. To nie jest broń dla niego. Ona jest dobra. Komuś, kto jest wprawiony w walce, kto potrafi chodzić w zbroi, kto potrafi się w niej ruszać, kto potrafi władać mieczem, to jest broń temu komuś. Nie Dawidowi. Wnioski. Jakie macie wnioski odpowiednio do tytułu? Proszę.
Że nieważne, co myśli człowiek, i tak Bóg jest w stanie wszystko wyciągnąć.
Okej. Kto jeszcze ma jakieś wnioski? No, proszę bardzo.
Dawid nie przyszedł raczej w swoim imieniu, według swoich pomysłów, tylko wiedział, że to jest Boga walka i przyszedł w imieniu Pana wykonać sąd nad Filistynami. Mhm.
Co jeszcze? Cisza. Ciekawa historia. Ciekawa.
Gdy Bóg po naszej stronie, to nie ma takiego przeciwnika, który mógłby nam zagrozić.
Mhm, dobrze. Coś bardziej praktycznego? No to ułóż zdanie i wtedy powiesz.
Dobrze.
Nie kto warto, jeszcze?
Nie warto że nie wystarczy sama nasza odwaga i nasze chęci do tego, by zwyciężyć, bo to Bóg ostatecznie wydaje sądy nad ludźmi, to Bóg ostatecznie decyduje. I no, tak jak tu, odwagę miał Goliat. I też jakby wyszedł do walki, nie wiedział, kto przed nim będzie, dopóki nie zobaczył. I zlekceważył przeciwnika, a...
On lekceważył wszystkich. On uważał, że tam nie ma odpowiedniego jemu przeciwnika i z góry wiadomo było, że Filistyni tą wojnę wygrają, skoro wystąpi ktoś, żeby się potykać. Tak? To nie było nic nadzwyczajnego. Tam, w tamtych czasach, a zresztą i później, takie potyczki właśnie takich wojowników pojedyncze były na porządku dziennym przed główną bitwą. Tak? Co jeszcze? Proszę bardzo, zanim przeczytam swoje wnioski, to co jeszcze widzicie tutaj?
Różne są metody walki.
Tak.
I niekoniecznie nasza metoda może pasować dla drugiej osoby.
Jeśli jesteśmy w jakiejś kwestii pewni Bożej woli i mamy coś do zrobienia, możemy być pewni, że Bóg nam pobłogosławi. A my mamy ufać Jemu. Jeżeli jesteśmy pewni, to tak. Jeżeli jesteśmy pewni, a skąd wiemy, że jesteśmy pewni, skąd wiemy, że tak będzie? Tak, słucham?
Nie warto rzucać wezwanie Bogu, bo wtedy się jest w przegranej pozycji.
Tak, to z perspektywy Goliata, okej.
No tak.
Co jeszcze?
No to bardzo trudno.
Dawid nie pokładał nadziei w tym, co fizyczne, w tym, co mu nawet oferowali do walki. On polegał na Bogu i nie korzystał z tych dobrodziejstw, które są, że tak powiem, doczesnych, w których między innymi pokładał Filistyn, Goliat, i w tym całym swoim wojowniczym nastawieniu.
Tak.
Pytanie jeszcze może być takie, czy my będziemy, załóżmy, szukać ostoi w tym, co fizyczne, w tym, co cielesne, w tym całym mocarstwie, które nas otacza, co można mieć, czy będziemy szukać, nie wiem, jak gdyby pocieszenia, ratunku jednak w Słowie Bożym i tutaj kłaść nacisk. Wiedząc, że jeżeli coś będzie po Pana myśli, to i tak Pan pobłogosławi, a jeżeli nie, to choćbyśmy mieli wszystkie zbroje świata, w cudzysłowie, w naszych problemach czy w czymkolwiek, to nic takiego nie nastąpi. Chyba że własnymi siłami coś osiągniemy.
Ewa napisała, Macheta, możemy uczyć się od Dawida bezgranicznego zaufania Panu Bogu. Mikołaj, zresztą we wszystkim mamy ufać Bogu, ale nie jest to łatwe moim zdaniem, kiedy przychodzą jakieś trudności właśnie. Jeszcze Mikołaj coś pisze. Kto jeszcze?
Taki banał może, ale dla Boga nie ma nigdy przeciwnika za dużego, za wielkiego kłopotu, który nie jest w stanie rozwiązać w swój sposób ponadnaturalny, tak jak tutaj.
Pamiętajcie swoje wnioski, które teraz wypowiadacie.
Też ciekawe jest to, że Dawid też takiej jakby chodzi mi o to, że po prostu Bóg wybiera nawet takich ludzi jak Dawid, w sensie takich pastuszków i pasowce, tak? No to więc i taki człowiek może...
Dawid tu jest wojownikiem, on tu nie jest pastuszkiem.
No tak, no ale w sensie ja chciałam jakby wrócić do jakby do jego korzeni, tak? W sensie tym...
No, był synem Isajego.
Tak. Tak, więc jakby on się nie trudnił w tym wojowaniu, tak? Ale po prostu No Bóg wybrał.
Jego bracia byli żołnierzami.
Jego bracia byli żołnierzami. Właśnie, to ja nie znałam tej historii.
On nie, bo był za młody.
No tak.
Jeszcze.
Tak,
jeszcze wąsy mu nie urosły.
No tak. Tak, tu mówiłeś, może. Nie zwróciłam, bardziej się skupiam na Dawidzie,
tak?
Od początku, tak?
Zaraz przeczytam, co Mikołaj napisze, bo jeszcze pisze. Przeczytam wam kilka swoich wniosków, zanim przejdziemy do zastosowania. Gdy idziesz do walki, połóż swoją wiarę i nadzieję w Bogu. Tak jak mówiliście. Gdy idziesz do walki, przygotuj się najlepiej, jak potrafisz. Jak ty potrafisz. Pamiętaj, żeby nic nie ograniczało cię w walce z wrogiem. Pan zna twoje możliwości i umiejętności. On je wykorzysta dla swojej chwały. Gdy idziesz do walki, zadaj sobie pytanie, gdzie tkwi twoja siła. Nie przejmuj się, że wróg cię zlekceważy. To nawet dobrze. Takie mam wnioski. Beata napisała, wtedy, gdy jestem słaby, jestem mocny, Paweł powiedział. Tak. Bardzo ciekawe, jeszcze dwa fragmenty znalazłem przy przygotowywaniu tej lekcji z księgi Habakuka. Zresztą te słowa zapisane u proroka zostały nawet ubrane w melodię i stworzona została pieśń. Natomiast my sobie to przeczytamy. To są słowa z trzeciego rozdziału księgi Habakuka od 17 do 19 wersetu. Z trzeciego.
Choćby drzewo figowe nie zakwitło i nie było plonów winnica, choćby i owoc oliwy zabiódł i pola nie przyniosły żywności, trzoda zniknęła z owczarni i nie było bydła w oborach, ja jednak będę się radował w Panu. Rozraduję się w Bogu mojego zbawienia. Pan Bóg jest moją siłą i uczyni moje nogi jak nogi łań. I sprawi, że będę chodzić po wyżynach. Przewodnikowi chóru na moje instrumenty strunowe.
Tak. W tamtych czasach też śpiewano to. O czym mówi ten fragment? Jak można go połączyć z historią, którą dzisiaj czytaliśmy? Słucham? Tak, ale nie trzeba czytać jeszcze raz tekstu. Ja pytam, jakie macie przemyślenia?
Jak to się... Nie bać mimo wszystko. Cokolwiek się będzie wydarzać w życiu, to tak. Nie bać się, a ufać Panu.
Jeżeli wygląda, sytuacja wygląda na przegraną na wejściu, to nie należy się zrażać. Jeżeli człowiek ufa Bogu, to wtedy dopiero widać, jak się ufa Bogu. Nie warto się martwić na zapas. Ponieważ nam się wydaje często, co się stanie, co zrobimy, jak przyjdzie to i to. Nie martw się tym, bo to ci spędzi sens powiek. Skoro to się nie dzieje, to nie martw się na zapas, bo nawet nie wiesz, czy to przyjdzie. Często jest tak, że jesteśmy jako wierzący straszeni, w naszej głowie pojawiają się myśli, co to będzie jak. Co to będzie, jak to się stanie? Jak ja z tego wybrnę? Co ja wtedy zrobię? Co ja wtedy powiem? A jak to będzie? Ale ty nie wiesz, czy to się stanie. Słowo Boże mówi, że gdy przyjdzie ta sytuacja, zaufaj Bogu, a On ci da wyjście. I prawda o naszej wierze pojawia się w momencie, kiedy zderzamy się z sytuacją. Kiedy się z nią zderzamy, bo wcześniej pomoc nie przyjdzie. Dopóki Dawid nie wypuścił kamienia, nie było możliwości, żeby on utkwił w czole Goliata. Gdyby Dawid wziął do ręki miecz i poszedł z nie swoim rynsztunkiem, to przypuszczam, że ciężko by mu nawet było go podnieść. A co mówić nim jeszcze fechtować? Natomiast Goliat byłby w swoim żywiole. Natomiast Bóg pokierował tym inaczej. Dawid odrzucił pomoc, ponieważ ona była nieprzydatna mu. Może i z dobrego serca, ale nieprzydatna. Dawid poszedł z tym, co potrafi. Tak samo mówi ten fragment z Księgi Habakuka. Pozornie sytuacja wydaje się przegrana na wejściu. No ty z kijem, a ja z mieczem. Ty mały chłopak, niewielkiego wzrostu, a ja potężny wojownik, wyższy od wszystkich waszych wojowników. Ale Habakuk mówi, choćby wszystko wyglądało na przegraną, już na wejściu, to ja jednak będę ufał Panu. Bo wtedy dopiero pokazuje się, czy my rzeczywiście ufamy, że Bóg jest wszechmogący. Gdy zderzamy się z sytuacją, w której nasze siły nie wystarczą. Co nie oznacza, że nie mamy nic robić. Ale codziennie stajemy przed wyborami. Codziennie stajemy w obliczu walki duchowej. Z różnymi przeciwnościami, złymi myślami, pokusami. Musimy z tym się każdego dnia zmagać. Z ludźmi, którzy nas otaczają często. Którzy niekoniecznie są nam przyjaźni. Z naszym własnym grzechem, który w nas mieszka. Stajemy codziennie do walki, większej bądź mniejszej. Zastosowanie. Jakie walki toczysz w swoim życiu duchowym? Jakie walki toczysz w swoim duchowym życiu? No, my to duch, dusza i ciało. Więc nasza duchowa walka przekłada się na całe nasze życie. Jakie walki toczysz w swoim duchowym życiu? Jakich metod używasz w tej walce? Jakich metod używasz w tej walce? Idziesz w tej zbroi nieporadnie, czy jednak ją zostawiasz? Wszelką pomoc, która widać, że nie jest dla ciebie. Nie potrafisz tego zastosować. Te wszystkie rady, te wszystkie rzeczy, nie potrafisz tego zastosować w życiu. Nie umiesz tego. To nie twoje ubranie. Czy polegasz na tym, czego już się nauczyłeś w życiu i czego już cię Pan nauczył? Bo twoją bronią jest to, czego Bóg cię już nauczył w życiu duchowym. To, co już masz, to jest twoja broń. Ktoś inny może ma coś innego, przeżył więcej od ciebie. Ale często jest tak, że jego porada może być ze szczerego serca, ale ona jest nieprzydatna, ponieważ ty nie rozumiesz, o czym on mówi. Może się zdarzyć, że ten ktoś będzie prorokował. Bo Słowo Boże mówi, że są prorocy. Dalej jest proroctwo i Pan poprzez proroka powie ci coś, co będzie tobie przydatne. Ale ja nie o tym. Jakich metod używasz w walce? Co cię w walce ogranicza? Czy idziesz ograniczony? W zbroi takiej przysłowiowej? Czy idziesz z tym, co potrafisz? Z tym, czego cię Pan nauczył? To może być niewiele. To może być bardzo mało. To może być nieporównanie mało w stosunku do problemu, z jakim stajesz. Ale ty idziesz z tym, co masz, a nie z tym, czego nie masz albo ktoś ci dał. Bo nawet nie potrafisz z tego korzystać. Dlatego warto się uczyć. Warto nabywać wiedzy. Warto nabywać siły od Pana, a nie stać w miejscu. Co znosi ograniczenia i daje ci swobodę w walce? Co cię ogranicza, a co znosi ograniczenia i daje ci swobodę w walce? kiedy czujesz się ograniczony, a kiedy czujesz się wolny, swobodny. Myśli, wątpliwości, strach, co cię ogranicza, a co ci daje wolność. Kiedy czujesz się wolny? Kiedy odważnie stajesz z problemami, doświadczeniami, pokusami, myślami, które cię przerastają 100 000 razy? Czy potrafisz stanąć wobec nich bez strachu? Skąd to jest? Dawid przecież miał przed sobą człowieka, który był wielkości niedźwiedzia, albo może nawet deczko większy. Ale był to człowiek zbrojny, który potrafił mówić. Ale niedźwiedź to też potężne zwierzę. Są mniejsze, są większe, ale wystarczy takiego niedźwiedzia na każdego człowieka. 20 centymetrów pazurów robi swoje. Nie mówiąc o całej łapie. Jak radzisz sobie ze strachem w walce? Piotr mówi, diabeł chodzi jak lew ryczący, patrząc, kogo by pożyć. Postawcie mu się mocni w wierze, wiedząc, że te same doświadczenia są udziałem waszych braci w świecie. Chodzi o co? My nie mamy szansy z diabłem. Trzeba od razu zacząć od tego, że ktoś tam mówi, gromi to, śmo, tam diabeł to głupek, szmupek. Tak różnie ludzie opowiadają czasami, żeby sobie odwagi dodać. Ale Słowo Boże mówi, że nie mamy szans. Nie mamy szans, bo to jest potężna istota duchowa, a my jesteśmy tylko ciałem. Ten, kto ma moc nad diabłem, to jest Bóg. My nie mamy żadnej mocy. My możemy używać naszych narzędzi, możemy się przeciwstawiać, wołać do Boga, możemy różne rzeczy robić, ale one są nieskuteczne, jeśli nie ma w tym Pana. Żadna metoda typu 24-godzinna modlitwa, czytanie Pisma Świętego codziennie przez 3 godziny nie pomoże, jeśli Pana w tym nie będzie. To nie odgoni złych myśli. Pan musi ci pomóc. To walka Pana jest. Ale czy ty pozwolisz ze swoich doświadczeń zrobić walkę Pana, czy będziesz sam walczył? Bo trzeba zrozumieć, że to jest walka Pana. Wtedy się inaczej walczy. Czasami latami się zmagamy z problemem. Latami zmagamy się z grzechem, z którym nie potrafimy sobie poradzić. Dlatego, że my walczymy dla Pana, a nie jest to walka Pana. I przychodzi moment, że nagle się nam przestawiają klapki w głowie i zaczynamy widzieć, że nie damy rady, że my tu się miotamy, walczymy, ale przeciwnik jest 100 razy silniejszy od nas. I 3 razy nam się uda unik zrobić, a 4 razem w głowę dostajemy. Dlatego, że to nie jest walka Pana, to jest walka dla Pana. A to ma być walka Pana. Pytanie, czy Pan chce walczyć w tej walce? Czy my walczymy o to, co jest właściwe? Czyli jak radzisz sobie ze strachem w walce? Jak na walkę i jej przebieg i skutki ma Twoja relacja z Bogiem? Jak na walkę, jej przebieg i jej skutki, jaki wpływ ma Twoja relacja z Bogiem? Im bliżej Boga, tym lepsze zrozumienie Jego woli. Pan jest źródłem i sprawcą zwycięstwa. Jeśli Bóg z nami, któż jest przeciwko nam? Tak, oczywiście, te wersety wyrwane z kontekstu pięknie tu pasują. To prawda, bo jeżeli Bóg nas, nawet w kontekście, trafione. Jeśli Bóg z nami, któż przeciwko nam, tak? Jeżeli jesteśmy zbawieni, to nikt nas nie oderwie od miłości Bożej. Ja natomiast mówię troszeczkę o czymś innym. Te fragmenty, które cytujecie, bardzo pięknie brzmią i są prawdą. Amen. Nie dyskutuję z tym. Ja dzisiaj mówię o tym, jak to się sprawdza w waszym życiu, kiedy was dopada i kiedy powala was na ziemię wasz grzech, wasze problemy, wasz strach, wasze wątpliwości, wasze zniechęcenie, kiedy to powala was i jesteście bezradni. Jak to wtedy działa? Wtedy te wersety was irytują, czy dodają wam sił? Leżysz bezradny, nie potrafisz nic zrobić, nie masz siły nawet się pomodlić, a ktoś ci przychodzi i mówi, jeśli Bóg z wami, to co, ze mną Boga nie ma? Wiecie, to jest ważne, żeby wtedy o tym pamiętać. I ja o tym dzisiaj chcę wam powiedzieć. Na to chcę zwrócić uwagę w tej historii. Jakie walki toczysz w swoim duchowym życiu? Jakich metod używasz w tej walce? Co cię ogranicza w walce, a co znosi ograniczenia i daje ci swobodę? Jak radzisz sobie ze strachem? Jak na walkę, jej przebieg i skutki, jaki wpływ na walkę, przebieg i skutki ma twoja relacja z Bogiem? Czy to jest walka Pana, czy twoja walka dla Pana? Tym chciałem się z wami dzisiaj podzielić. Chciałby ktoś coś dodać jeszcze? Zachęcam do przemyśleń po prostu, do analizy waszego życia, każdego z nas, dlatego że zderzamy się z tymi rzeczami w naszym życiu i tak każdą walkę musimy przejść sami. Wierzący się będą o nas modlić, wierzący będą nam pomagać, natomiast nie pomogą nam przejść. Każdą walkę musimy przejść sami. Każdy ma swoich Goliatów w życiu. I nikt nam nie pomoże, tylko Bóg. Niestety tak jest. Nikt za nas tego nie przejdzie. Oczywiście będą nas wspierać wszyscy, ale z boku. Żołnierze tam stali na górze, wszyscy pewnie krzyczeli, wspierali Dawida, odważnie modlili się o niego, wołali do Pana. Ale to była jego walka. Oni stali w szeregach. Nie było nikogo, kto poszedł z Dawidem. Tak samo nikt nie pójdzie z nami. Kiedy Paweł stanął przed cesarzem, na samym końcu powiedział, sam byłem, Pan mnie wsparł. Zachęcam do przemyśleń, modlitwy i niech nas wszystkich Bóg błogosławi, kiedy staniemy twarzą w twarz z naszymi problemami, w naszych walkach duchowych. Pamiętajmy, żeby nic nas nie ograniczało i żebyśmy jak najszybciej zrozumieli, że to, co się dzieje w naszym życiu, to jest walka Pana. Nieważne, czy to jest odwaga w głoszeniu Ewangelii, czy to jest walka z jakimś grzechem, który nas niszczy, wypala od wewnątrz, z którym nic nie możemy zrobić, jak chcielibyśmy. Czasami tak bywa. Jedni lepiej to rozumieją, drudzy mniej. Jedni się borykają z takimi rzeczami, drudzy innymi. Jeden coś widzi w swoim życiu, drugi nie widzi. Jednemu się wydaje, że u niego jest wszystko okej, a wcale nie jest okej, bo jest ślepy póki co, bo jeszcze za dużo się nie nauczył. Drugi już to widzi i już walczy z tym. Różnie to bywa w naszym życiu, słuchajcie. Zawsze jest tak, że uważamy, że wszystko już widzimy i wiemy najlepiej. Chociaż mówimy, że nie wiemy, ale uważamy, że wiemy. Wiele trzeba pokory, żeby powiedzieć, nie widzę, ale przejrzałem. Tutaj taki dygresja do historii, kiedy Pan Jezus spotkał tego ślepca. Miał odwagę powiedzieć, tak, jestem ślepy, ale przejrzałem dzięki Tobie. Okej. To jeśli nikt, jeszcze Ewelinka coś pisze. Życzę, dokładnie w tym kontekście jest to, co powyżej, abyśmy wiedzieli, czyja to walka, że mamy na kim polegać. Tak. I niech tak będzie, kiedy ogarnie nas paraliż i strach przed wrogiem. Kiedy będziemy bezradni wobec naszych problemów, które nas spotkają. Oby tak było. Wtedy. Właśnie wtedy. Nasze deklaracje są jak najbardziej dobre. Nie ma sensu się zniechęcać, zanim cokolwiek się stanie. Dobrze jest się utwierdzać w wierze. Dobrze jest się pocieszać tymi fragmentami, nawet wtedy, kiedy jest nam dobrze. Czytać je tak. Bóg jest z nami, któż przeciwko nam. Ale powtarzajmy je również wtedy, kiedy leżymy. Albo kiedy musimy wyjść do walki z wrogiem, który nas przeraża. Po ludzku rzecz biorąc. I nie mówię o wrogu na ulicy jakimś z karabinem. Mówię o walce duchowej. Bo toczy się walka nie o nasze życie tu na ziemi. Ono jest wspaniałe, ważne. Cenimy je, boimy się śmierci. Wolelibyśmy żyć. Nie ma człowieka, który chciałby umrzeć o zdrowych zmysłach. Ale ja mówię o tej walce, która się toczy o naszą wieczność. I ona jest dużo bardziej poważna. A narzędzia do niej używane mogą być różne. To może być niewygoda, to może być strach, to może być napaść, to może być brak pracy, brak domu, brak rodziny, choroba w rodzinie. Mogą być tysiące różnych rzeczy. Goliat może mieć różne twarze. Ale to jest nasza walka duchowa. Czy zachowamy wiarę i pójdziemy do tego, stawimy temu czoła i będzie to walka Pana, czy nasza walka dla Pana? I tym chciałem zakończyć. Pomódlmy się.